będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ledwie oderwaliśmy jakby wzrok od Judasza, tego ucznia nieszczęsnego. Ledwie ochłonęliśmy po tym szoku, jaki wywołuje taka zdrada człowieka, jakby nie było tak bliskiego Panu Jezusowi, wybranemu przez Boga. Ledwie ochłonęliśmy, a tu znów słyszymy zapowiedź kolejnej zdrady, tym razem najważniejszego z apostołów. I pewnie trudno nam w to uwierzyć, tak samo jak trudno było uwierzyć w to proroctwo jego bohaterowi, świętemu Piotrowi. Panie, życie moje oddam za Ciebie. Wydarzenia kolejnych godzin pokażą jednak, że Jezus się nie mylił. Piotr zdradził. Ten, któremu Jezus zaufał, którego wybrał spośród wielu galilejskich rybaków, którego wyróżnił nawet pośród innych uczniów, bo tylko przecież jemu przekazał przewodzenie kościołem, ten uczeń mówi teraz: nie znam tego człowieka. Uczeń, który przecież zostawił wszystko, by iść za swoim Panem. Uczeń nazwany błogosławionym, gdy wyznał wiarę w Pana Jezusa. Uczeń, który nawet chodził po jeziorze. Uczeń, który jako jeden z nielicznych był świadkiem cudów, takich, które Jezus uczynił jedynie wobec wybranych, jak na przykład uzdrowienie córki przełożonego synagogi. Ewangelista mówi, że Jezus wziął tylko trzech uczniów, Jana, Jakuba i właśnie Piotra. Podobnie scena z przemienienia. Tu również nie mogli znaleźć się wszyscy, ale jedynie ci najbardziej zaufani, ci wybrani. Ten właśnie wyjątkowy, wybrany, największy spośród innych uczeń, również zdradził. Jak to się mogło stać? Czyżby Jezus był tak naiwny, że Kościół zbudował na tak lichym fundamencie, a może po prostu to potwierdza, że każdy ma prawo do grzechu? Może to znaczy, że grzech to nic takiego? Jak to jest z tym wszystkim? Takie pytania może nasunąć nam fakt zdrady świętego Piotra. Takie pytania mogą rodzić się w naszych sercach, gdy słyszymy o upadkach czy grzechach tych, których Jezus szczególnie wybrał, więc księży, sióstr zakonnych, zakonników, nawet biskupów. Dlatego zatrzymajmy się na moment właśnie nad tym problemem, by nie wyciągać tu pochopnych czy lekkomyślnych wniosków i ocen, które mogą być krzywdzące. Spójrzmy jeszcze raz na opis ostatniej wieczerzy. Jezus kolejny i ostatni już raz zapowiada swoją mękę. Uczniowie może wreszcie mu uwierzyli, w każdym razie czują, że to spotkanie jest pożegnaniem. Nie wiedzą jeszcze, co się wydarzy, lecz Piotr, jak to często bywało, w imieniu swoim, ale współtowarzyszy, zapewnia, że jest gotowy być przy Jezusie nawet wśród przeciwności. Nie wiedząc jeszcze, jak wielkie będą to przeciwności, rzuca słowa na wiatr. I zobaczmy, co czyni Pan Jezus. Mówi Piotrowi o tym, co się stanie, ale nie z pretensjami, nie z żalem. Nie cofa tego, co wcześniej mówił o Piotrze, nie odwołuje swojego wyboru. Dlaczego Jezus tak czyni? Przecież zdrada zaufanego przyjaciela musiała boleć. Przecież najbardziej boli, kiedy zawiedziemy się na kimś najbliższym. Aby to zrozumieć, potrzeba nieco przenieść się w czasie do wydarzenia, które miało miejsce już po pianiu kogutów, gdy, jak powiada ewangelista, Jezus obrócił się i spojrzał na Piotra. Te dwa spojrzenia, spojrzenie zdradzonego Boga i spojrzenie ucznia, który zawiódł, skrzyżowały się ze sobą. To spotkanie tych dwóch spojrzeń doprowadziło do nawrócenia świętego Piotra. Piotr wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. I tu jest odpowiedź na trudny i zagadkowy problem zdrady świętego Piotra. Jezus wie o słabości Piotra. Jezus wie, że człowiek grzeszy. Jezus, choć wie o tym wszystkim, potrafi jednak przebaczyć i zaufać, potrafi dać szansę, potrafi dostrzec w człowieku dobro. Pan Jezus, wiedząc o grzechu, nie przekreśla człowieka, lecz go miłuje. potrafi przejść przez powierzchowne spojrzenie na człowieka i widzieć jego głębię, wie, że w człowieku toczy się nieustanna walka zła z dobrem. I właśnie ta postawa Pana Jezusa wyzwala dobro w nas. Jego spojrzenie niesie Piotrowi ulgę przebaczenia i przynagla do nawrócenia. Taka postawa Pana Jezusa jest dla nas odpowiedzią na nasze pytania. Ta postawa jest wzorem, jak podejść do grzechu, który nas szokuje, który jest zgorszeniem. Więc widząc czy słysząc o grzechach, nawet tych największych w Kościele, nie bądźmy jak faryzeusze, gorszące się i potępiające drugiego człowieka. Takie faryzejskie gorszenie się nie wypływa bynajmniej z pragnienia uzdrowienia sytuacji, ale najczęściej z niskich intencji. Taka faryzejska postawa żeruje na krzywdzie ludzkiej. Szuka często usprawiedliwienia dla swoich niecnych postępków. Dlatego pytajmy się, czy te pisma wydawane przeciw Kościołowi i kupowane przez tylu ludzi, tytułów nie wymieniamy, czy one chcą faktycznie pokazać prawdę i zaradzić problemom, czy raczej wyszukuje się i sztucznie nagłaśnia upadki czy grzechy kapłanów. Zadziwia fakt, że ludzie znający tamtych jako dawnych mistrzów propagandy i kłamstwa nagle dziś wierzą im jak nikomu innemu, co potwierdzają niestety, jak mówię, poczytności tych pism. Nawet jeśli opisane fakty są prawdziwe, to czyż pojedyncze przypadki słabości dają powody do uogólnienia i przyklejenia wszystkim tej samej etykietki? Albo co powiedzieć o dziennikarzach, którzy z jednej strony mówią i promują liberalne podejście do kwestii ludzkiej seksualności, a z drugiej strony z taką determinacją poszukują każdej słabości w tej dziedzinie pośród apostołów Jezusa? Czyżby pragnęli dobra? Czy raczej chcą powiedzieć, widzicie, nie słuchajcie tego, co was uczą w Kościele, bo sami robią inaczej. Nie starajmy się też naszych grzechów usprawiedliwić stwierdzeniem, nawet ksiądz grzeszył, to czemu ja nie mogę? Nie usprawiedliwiajmy grzechu, nazywajmy grzech po imieniu. Nawet największe słabości ludzi Kościoła nie uświęcają grzechu. On zawsze będzie czymś złym, on zawsze jest zdradą. Potępiajmy grzech, ale nie człowieka. Odrzućmy grzech, ale nie odrzucajmy ludzi. Spróbujmy dostrzegać w każdym człowieku choć odrobinę dobra. Pozostawmy pochopne oceny i krytyki. Czy obmowy i plotki rzeczywiście mogą tu pomóc? Tak uczy nas swoją postawą Pan Jezus, który z miłością spojrzał na Piotra i dał mu szansę. Skoro taki przykład daje Pan Jezus, to może łatwiej nam zrozumieć, dlaczego Kościół, choć składa się z grzeszników, nazywany jest każdej niedzieli, gdy wyznajemy swoją wiarę, świętym. Mówimy, wierzę święty powszechny apostolski Kościół. Święty nie dlatego, że tworzą go anioły, ale święty, bo ciągle gotowy do nawrócenia. Widząc czy słysząc o grzechach, nawet w gronie ludzi trzymających ster Kościoła, nie udawajmy, że nie ma problemu, ale nie popadajmy też w skrajność przekreślania wszystkiego i wszystkich. Pamiętajmy, czego uczy nas Pan Jezus. Widząc grzech drugiego, pomóż mu swoją modlitwą. Daj szansę człowiekowi, uwierz jego dobro. Naucz nas, Panie, nie potępiać drugiego człowieka, ale wierzyć w jego dobro i dawać szansę do nawrócenia. Słuchamy też dziś o tym w Ewangeliach, jak Pan Jezus płakał. Jednym z takich zdarzeń był płacz nad śmiercią Łazarza. Drugi raz spotykamy Pana Jezusa płaczącego nad Jerozolimą. Ale także słuchamy, kiedy w czasie drogi krzyżowej Pan Jezus mówi do płaczących niewiast. Mówimy, że upomina płaczące niewiasty, aby nie płakały nad Nim, ale nad sobą. Co to znaczy płakać nad sobą? Jest kilka takich sytuacji, gdy płaczemy sami nad sobą. Wtedy, gdy coś nam się nie powiodło, brakło odwagi przeciwstawić się złu. Jednak jest takie miejsce, gdzie Bóg pozwala człowiekowi wzbudzić prawdziwy żal nad samym sobą, pozwala mu wylać łzy. Tym miejscem jest sakrament pokuty. Człowiek nierzadko uroni łzę, wyznając Bogu swoją niegodziwość. Łzy wtedy płyną z żalu, z cierpienia, od odejścia od Boga. To właśnie jedna z sytuacji, gdy człowiek roni łzę dla Boga. Tylko Bóg ma moc przemiany tych łez smutku, łzy radości. Wiele trybunałów, sądów pamięta nasza ziemia. Sądy do dziś uniewinniają, skazują. Dziś także, jak i pod Golgotą, wylewają łzy na salach sądowych, gdzie padają bardziej lub mniej sprawiedliwe wyroki. Sądy nadal skazują na karę więzienia, w niektórych miejscach świata nadal na karę śmierci, która jest bezlitośnie wykonana. Można jednak przyznać z całą pewnością, że ziemia, po której chodzimy, nie pamięta bardziej niesprawiedliwego wyroku niż ten sprzed góro 2000 lat, który został wypowiedziany nad Jezusem. Oto stworzenie skazuje swego Stwórcę, który wstępuje w ludzkim ciele. I do dziś, rozmyślając o tak haniebnym czynie, niejedna łza ciśnie się do oka. Śpiewamy w gorzkich żalach, rozpłyńcie się, me źrenice, toczcie smutnych łez krynice. Wiemy już, co znaczy płakać nad sobą, w spojrzeniu swoje wnętrze, któremu tak wiele jeszcze do doskonałości, jak zapłakał Piotr. Zastanówmy się teraz, co znaczy płakać nad dziećmi swoimi. Każdy z nas ma swoją rodzinę. Mamy rodziców, braci, siostry, kuzynów. Czas Wielkiego Postu to niewątpliwie chwila spojrzenia na naszą rodzinę. Być może odbudowania zerwanych więzi, wybaczenia sobie. Tu też potrzebna jest nierzadko łza. Jezus, schodząc na ziemię, chciał również mieć rodzinę. Świadczy to o jej potędze, której my często dziś nie dostrzegamy. Wystarczy spojrzeć na smutną rzeczywistość parafii, ile rozbitych rodzin, nieszczęśliwych dzieci, przez to, że wielu nie chce brać krzyża, który przecież pojawia się w każdej rodzinie. Potrzebna nam jest właśnie taka refleksja nad naszymi rodzinami, aby przebudować to, co jest niedoskonałe. Wykorzystajmy Wielki Post, aby pojednać się z najbliższymi. Ofiarujmy ze łzą wokół Bogu, który ma moc przemiany, nasze jakby te wody codzienności, wino radości. Sam Jezus dziś na tych naszych rozważaniach dopomina się o zastanowienie nad sobą, a potem nad tymi, z którymi jesteśmy związani. Sam Pan Jezus zachęca nas do takiej refleksji. Czas pokuty to chwila spojrzenia na wszystko oczami Bożymi po to, aby naprawić to, co będzie przeszkadzać nam w spotkaniu ze Zmartwychwstałym. Nie dokona się w nas przemiana, jeśli w naszym sercu nie pojawi się żal. Taką właśnie drogę wyznaczył Bóg do przemiany naszego serca. Jest ona najpewniejsza. Wiele jest takich okazji spojrzenia we własne wnętrze. Do tych dwóch, o których mówiliśmy, siebie i swoich bliskich. Wartość takiego patrzenia, która dotyka samego fundamentu naszego życia, jest nieoceniona. Takie spojrzenie oczami Bożymi w siebie ma moc przemiany naszego życia i błędów. Nie wstydźmy się swoich łez, wylanych w samotności. Mądrze nimi gospodarujmy, bo tylko łzy płynące z żalu mają moc. W szale łacińskim znajdziemy modlitwę o dar łez. Łzy są bowiem darem. Prośmy i my a to, abyśmy umieli mądrze płakać tam, gdzie nasze łzy będą mogły przemienić zło w dobro. Panie, który prowadziłeś dla swojego ludu źródło żyjącej wody ze skały, prosimy, ulecz oschłość naszych serc. Udziel nam łez, abyśmy byli w stanie opłakiwać nasze grzechy i abyśmy zasłużyli na odpuszczenie ich przez Twoje miłosierdzie.